Dobry wieczór, Oliwio. Witam na Islandii. Jak się czujesz? Może na
Cześć.
wstępie, bo jesteś ledwo wylądowałaś na Islandii. Jak się czujesz po locie? I tak, to na początek.
Cześć, dobry wieczór. Ogólnie poza tym, że jestem zmęczona, to czuję się wspaniale, bo marzyłam o tym, żeby wrócić na tę Islandię, więc w ogóle jestem super wdzięczna, że się udało i że tu jestem po raz kolejny. Więc tak, więc jestem szczęśliwa.
Fantastycznie to słyszeć. Osobom słuchającym tego wywiadu może przybliżymy na dzień dobry to, co tu się dzieje. Mamy rozmowę z Oliwią Drożdżyk, która występuje w filmie Atla Oygu Aumier, czyli Eyes on Me, który już 12 lutego będzie miał premierę w kinie Bioparadis w Reykjaviku. Oliwia Drożdżyk. Cóż, sobie troszeczkę pogooglałam sobie na twój temat. Jesteś osobą urodzoną w 97 roku w Koninie. Jesteś absolwentką Państwowego Policjalnego Studium Wokalno-Aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz studentką zarządzania instytucjami artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim. Jeszcze podpowiadają internety, że by poświęcić się pasji aktorskiej, rzuciłaś studia na Politechnice we Wrocławiu. Podpowiadają mi internety, że wystąpiłaś w Chłopach u Kościelniaka, w Mistrzu i Małgorzacie u Janusza Józefowicza oraz na przykład w Dziewczynie z kalendarza u Jakuba Szydłowskiego. Takie bardzo fajne rzeczy podają internety. Piszą również, że lubisz śpiew, taniec, jazdę na rowerze, nartach, łyżwach oraz że lubisz informacje o kosmosie. I tu jest właśnie, zaczyna się moje pierwsze pytanie. Czy lądowanie na Islandii to kosmos? I który już raz jesteś tutaj?
No, trochę to jest dla mnie kosmos, bo Islandia jest troszeczkę jak taka inna planeta. Tak się też czułam, jak tutaj lądowałam po raz pierwszy. Jestem trzeci raz na Islandii teraz i byłam za pierwszym razem w ogóle w czerwcu, więc to była zupełnie inna Islandia jednak czerwcowa, a teraz mamy luty. I wtedy spędziłam na Islandii w sumie 3 tygodnie. Pierwsze 2 tygodnie właśnie, kiedy nagrywaliśmy nasz film, który teraz będzie miał premierę, a kolejny tydzień po przerwie, ale nadal w czerwcu, kiedy robiliśmy projekt taki teatralny właśnie z Gudmim, z którym też zagrałam w tym filmie. I właśnie też w ramach moich studiów na Uniwersytecie Gdańskim, bo już je skończyłam, także
właśnie byłam
już
ciekawa,
jestem
czy to jest,
absolwentką.
czy to już, już je, czy nadal to jest aktualna informacja, czy to
To
student.
już nie, ale tak, no byłam niedawno je skończyłam, więc rzeczywiście ta informacja jest dosyć świeża, ale właśnie ten projekt robiliśmy we współpracy tutaj z kolektywem Winsland islandzkim, teatrem szekspirowskim i właśnie Uniwersytetem Gdańskim, więc to sprawiło, że spędziłam na tej Islandii no ponad 3 tygodnie, 2 lata temu i no i teraz jestem znowu, więc bardzo, bardzo się cieszę.
Fantastycznie, czyli 2023 rok, żeby mieć pewność.
Tak.
Jeszcze naszym słuchaczom.
Tak, mi się wydaje, a może to był 2022. Matko, ja już się tak trochę w tym czasie
Dobra,
słuchaj,
mamy 2025.
No właśnie.
To dwa.
Kurczę, to może już 3 lata minęły.
No.
Ojej, może tak być.
Niesamowite.
Może tak być,
to po trzech latach, po 3 tygodniach, 3 bądź 2 lata temu.
No. Właśnie, słuchajcie, zaraz sprawdzę i wszystko będę wiedziała już, ale możemy rozmawiać dalej. Ja sobie tutaj
Oczywiście.
tak po cichu to sprawdzę
Dobra,
i zaraz potwierdzę.
to może też opowiem naszym słuchaczom i słuchaczkom, że ta rozmowa jest nagrana na tak zwaną setkę. Ja dzwonię z kontynentu na Islandię, na której właśnie wylądowała Oliwia i rozmawiamy przez telefon i tak sobie właśnie się tu wywiadujemy. Dowiadujemy od Oliwii, co u niej kim jest, co robi na Islandii. I właśnie Oliwia teraz sprawdzi, czy to był 2022 czy 2023.
2022, no.
Czyli 2,5 roku temu. Czyli to już jeszcze tak. Chwilka i będziesz miała 3 lata po tym, jak kręciłaś film.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ale ten czas leci.
To prawda.
Niesamowite.
Właśnie, przyleciałaś w tym 2022 roku, przeleciałaś z powodu nakręcania filmu, który teraz ma premierę. Powiedz mi, Oliwio, jak doszło do współpracy między aktorką z Polski a twórcami z Islandii?
No, to jest ciekawa historia, bo to był splot po prostu wielu wydarzeń i rzeczywiście trochę wszechświat tak zadziałał, że spotkałam odpowiednich ludzi i tak się poznaliśmy. Ten projekt, o którym właśnie już wspomniałam, o tej współpracy z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i Uniwersytetem Gdańskim i właśnie kolektywem Winslan. Rozpoczął się właśnie w 2022 jeszcze w Polsce na takich warsztatach w Gdańsku. No i tam poznałam Goodmiego, który gdzieś tam reżyserował ten nasz projekt. I pierwszego dnia tego projektu rzeczywiście złapaliśmy z Goodmim bardzo dobry kontakt i takie, mogę to nazwać, flow. I na drugi dzień się obudziłam rano i patrzę, mam wiadomość na Instagramie od jakiegoś mężczyzny imieniem Pascal, który pisze do mnie, czy nie chciałabym zagrać w filmie.
O proszę.
No ja sobie myślę, że nie, no to jest w ogóle jakieś, pomyślałam sobie, że to jest jakaś totalna ściema i że to, no bo wiadomo, jednak różne wiadomości na Instagramie czy Facebooku się dostaje. Więc myślałam, że to jest jakiś żart i w ogóle, no tak odpisałam, ale trochę zdawkowo. No i on mi wtedy napisał, że dostał kontakt do mnie od właśnie Goodmundura. No więc ja
może dopowiedzmy, mówimy o Goodmundurze Thoraldssonie.
Tak.
Czyli o osobie,
tak,
która
tak.
odgrywa...
Goodmundur Thoraldsson.
Pierwszoplanową rolę w filmie.
Tak, tak, dokładnie. Goodmi gra tam główną rolę i ja zaraz u jego boku. Także zapytałam Goodmundura na próbie, o co chodzi i on rzeczywiście potwierdził, że Pascal nie jest jakimś przypadkowym facetem z internetu, tylko rzeczywiście jest reżyserem, mieszka w Kanadzie na co dzień i po prostu sprawy się tak potoczyły, że mieli inną aktorkę do tego filmu z Niemiec, ale coś tam nie zagrało w tej współpracy i po prostu Pascal zdecydował się, że szuka kogoś nowego, a Goodmundur mnie polecił, więc po prostu splot wydarzeń niesamowity. No i tak to się zaczęło.
A widzisz, czyli nastąpiła zmiana aktorki właściwie roli kobiecej pierwszoplanowej. Tak,
tak.
Dobrze odczytuję twoją rolę w tym filmie, że to tak, właśnie ty jesteś aktorką pierwszoplanową, a nie osoba, która pojawia się, a nie żona głównego bohatera.
Nie, generalnie przez większość filmu jestem ja i Goodmundur i dużo gadamy i chodzimy. Ale tak to wygląda, że właśnie Goodmundur gra główną rolę i zaraz u jego boku jestem ja, więc w ogóle no mega zagrać coś tak dużego.
Co możesz powiedzieć o swojej postaci, o Ewie, która wiem już, że na Islandię, wynika to z fabuły filmu, przybywa z dość konkretnego powodu. Jak przygotowywałaś się do tej roli?
No ta rola trochę ewoluowała, dlatego że właśnie Pascal trochę też zaczerpnął z tego, że rzeczywiście ja pochodzę z Polski.
Tak się sobie pomyślałam, że to mogło wpłynąć na zmianę.
Więc gdzieś tam ten wątek tego powodu, dla którego znalazłam się na Islandii, został trochę rozszerzony i uważam, że to super, bo to jakby dużo fajniej pozwoliło zbudować tę postać. A jeśli chodzi w ogóle o Ewę, to myślę, że mamy dużo ze sobą wspólnego. parę takich negatywnych cech, ale też pozytywnych. Mhm. Ewa jest bardzo pewna siebie, co ją w pewnym momencie trochę gubi. Mhm. Ale jest jednocześnie szalona, bo ona gdzieś tam na tej Islandii i nie boi się łapać stopa i po prostu ruszyć w totalnie nieznane. Więc myślę, że to mamy ze sobą wspólnego, bo właśnie przyleciałam tutaj i już pierwsze, co to pisałam na różnych grupach facebookowych, żeby może się gdzieś zabrać na stopa i tak dalej, więc totalnie ją rozumiem pod tym względem. Więc jest bardzo ciekawa życia, ale jest też bardzo zagubiona i no jest młodziutka i ewidentnie szuka swojej drogi. I wydaje mi się, że ta Islandia dla niej jest taką ucieczką nie tylko od tego jednego problemu, który ma i który chce tutaj rozwiązać, ale też po prostu jako taka podróż w głąb siebie i jakieś takie odnalezienie w ogóle swojej drogi, no.
Czy, tak. A powiedz, skoro tak, że odnajdujesz jakiś wspólny mianownik między sobą i Ewą, to była taka sposobność, żeby dać własne pomysły tej postaci, że mogłaś w jakiś sposób ingerować, czy zaingerowałaś w scenariusz, bo wynikło to właśnie z kolejnej sceny nagrywanej. Zdarzyły się takie może sytuacje?
No w ogóle przez to, że sama praca była bardzo kameralna, bo Pascal pracuje w ten sposób, że on jakby robi wszystko, jest odpowiedzialny za scenariusz, za montaż, za nagrywki i tak dalej, to bardzo dużo rozmawialiśmy, bardzo. Przed tym, jak przeleciałam na Islandię, spędziliśmy godziny na telefonie, na rozmowach właśnie o bohaterce i w ogóle o scenariuszu. Co ciekawe, są tam momenty w filmie, kiedy mówię po polsku. Mhm. Mam tam sporo polskich monologów i to ja je tłumaczyłam z angielskiego. Mhm. Takie dostałam bojowe zadanie, podjęłam się go, więc myślę, że w tych polskich monologach jest dużo takiej, no dużo mnie, dlatego że podczas tego tłumaczenia mogłam sobie pozwolić na to, żeby to jednak ubrać w takie jednak własne słowa, a nie tłumaczyć tak dosłownie.
Dokładnie.
Więc to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że no codziennie przed każdą sceną rozmawialiśmy i jakby modyfikowaliśmy rzeczy na bieżąco. Sporo też improwizowaliśmy. Jest w ogóle w filmie jedna scena, moja ukochana, która była w całości improwizowana przeze mnie i przez Gudmundura. I uważam, że wyszła po prostu najlepiej, bo jest najbardziej naturalna, a podczas tej sceny nie robimy nic innego poza gadaniem i jedzeniem suszonej ryby.
Okej, to już teraz będziemy wiedzieć, o którą scenę.
Więc tak, więc już mówię, że to jest totalna improwizacja, więc no to było, tam było bardzo dużo możliwości właśnie i do improwizacji, i do zmian, i totalnie płynęliśmy z nurtem.
Powiedz mi dalej. Sam tytuł. Pracowałaś się z Pascalem Payantem, już teraz wiemy, że nad scenariuszem i nad kreowaniem tego filmu. Wszystkie oczy na mnie, takie najprostsze tłumaczenie. Nigdzie tak doprawdy nie znalazłam polskiego tłumaczenia tego tytułu, czy na przykład gdzieś w Polsce, jak będzie prezentowany, to czy będzie miał właśnie takie tłumaczenie, więc po prostu takim je biorę. Wszystkie oczy na mnie. Czy ten tytuł myślisz, że jest adekwatny do fabuły?
Myślę, że tak, bo właśnie ta pewność siebie, o której ja też wspomniałam.
I te oczy idą jest na ciebie, czy na Gudmundura?
No, myślę, że na nas obojga, bo mimo, że mamy sporą różnicę wieku, Gudmundur jest z Islandii, ja jestem z Polski, totalnie się od siebie różnimy, to właśnie ta pewność siebie, która nas trochę gubi, jest takim naszym wspólnym mianownikiem i myślę, że właśnie to symbolizuje też ten tytuł.
Czyli się
tak,
zgadza.
No tak, 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 tak.
Fantastycznie.
Tak trochę tajemniczo, bo nie chcę za dużo zdradzać.
Tak,
fabuły,
dokładnie,
ale,
tak.
Ale tak.
Po to ale premiera, potem po to kolejne seanse, żeby poodkrywać tajemnice, które tutaj troszeczkę nam otwierasz. Jakie były Twoje największe wyzwania podczas pracy nad tym projektem? Czy było coś takiego szczególnego, co było trudne? I jak sobie z tym poradziłaś? Czy nawet w sposób... mówisz, że to był czerwiec, więc to jest faktycznie inna Islandia, niż teraz ją poznasz. Jeszcze nie, pewnie obserwowałaś pogodę z przedostatnich kilku dni, gdzie była pogodowa drama.
Tak, widziałam. Już się bałam, że odwołają mi lot, ale całe szczęście się uspokoiło.
Dokładnie, więc co było największym wyzwaniem podczas pracy nad tym filmem?
No jeśli już mówimy o pogodzie, to no, był to czerwiec, ale z racji, że cały film, praktycznie cały, no tam może są ze dwie sceny, które były kręcone w środku. Cały film był kręcony na zewnątrz. Bo Pascal ma taki styl pracy, że on bardzo chce... On też pracuje bardzo wizualnie, więc no, zależało mu na tych przepięknych krajobrazach islandzkich. Więc wszystko nagrywaliśmy praktycznie na zewnątrz. Więc codziennie spędzaliśmy po 12-13 godzin na dworze na Islandii. No i rzeczywiście było tak, że były cieplejsze dni, ale były chłodniejsze, więc generalnie wiatr i po prostu no, to mi dało w kość porządnie. Miałam na sobie dużo warstw, mimo że miałam... To też ciekawe, bo Pascal bardzo chciał, żeby Ewa sprawiała wrażenie osoby nieprzygotowanej do bycia na Islandii, więc...
Gdzieś tak te twoje warstwy musiały być schowane.
Tak, i nie mogłam ich mieć mimo wszystko. No nie mogłam mieć porządnej kurtki, nie mogłam mieć... Więc Gudmundur mógł być porządnie ubrany, a ja generalnie musiałam wyglądać jak turystka. Więc to było jedno wyzwanie. A drugie takie myślę, że największe, no to to, że jednak w tym filmie przez większość czasu mówię po angielsku. I to był pierwszy raz, kiedy w ogóle grałam po angielsku, bo... No ja nie mam problemu z mówieniem po angielsku, gdzieś tam z rozmawianiem i tak dalej. Gdzieś tam zawsze to było dla mnie w miarę okej. Ale żeby grać po angielsku, no to było coś nowego.
Czyli inaczej się gra w obcym języku?
Tak, w sensie myślę, że po pierwszych dwóch dniach już się tak przestawiłam, że już było w porządku i że już później... Że już później nawet rzeczywiście właśnie te improwizacje to już nawet wchodziło, ale no te pierwsze chwile były trudne, bo gdzieś tam musiałam się nauczyć tego tekstu tak rzeczywiście na pamięć, a tak jak po polsku czasem gram, no to pozwalam sobie na lekką dowolność, jeśli oczywiście reżyser się na to zgadza. No a tutaj nie czułam się na początku na tyle komfortowo, żebym mogła zmieniać jakieś słowa i tak dalej, bo bałam się, że po prostu tak się jakoś zakręcę, że to po prostu nie będzie miało sensu. A mieliśmy bardzo ograniczony czas, bo nagraliśmy ten film w 12 dni.
12 dni.
Jakoś tak. Cały pełnometrażowy film, więc no...
Dużo intensywnej pracy.
Nie było czasu na jakieś takie wpadki, więc musiałam świetnie znać scenariusz i Pascal w ogóle przed przylotem pytał mnie prawie codziennie, czy na pewno znam scenariusz. A ja byłam taka spokojnie, jestem profesjonalistką, ale rzeczywiście ten angielski był wyzwaniem. Dopiero po kilku dniach, jak już się tak oswoiłam z tym, to mogłam sobie pozwolić na jakieś improwizowanie i na jakiś luz, ale na początku było ciężko, jeśli chodzi o język, no.
Czyli
dobrze, że grałam Polkę, więc mogłam mieć akcent.
Tak, to prawda. Czyli surowość pogody na Islandii i granie w obcym języku. Dobrze, no to skoro o tej Islandii, no to powiedz mi, czy jakaś lokacja zapadła ci szczególnie w pamięć? Czy takie miejsce?
No bardzo dużo pięknych tam mieliśmy lokacji. Niestety nie pamiętam ich nazw, bo... Przez to, że Gudmundur jest Islandczykiem, to on odpowiadał za lokacje. No i znalazł przepiękne miejsca, takie no, nieturystyczne, no bo jednak zależało nam na tym, żeby nie było ludzi dookoła. Więc gdzieś tam rzeczywiście te miejscówki były takie no, wyszukane bardzo. Ale pamiętam, że na przykład nagrywaliśmy kilka scen na polu lawy zastygłej. I
Czy to była
pamiętam,
któreś
że
pole
ta.
lawy z tych świeżynek, czy coś bardziej?
Tak, właśnie to było jedno z tych, bo jak my to nagrywaliśmy w 2022, no to było miejsce, gdzie tam rok wcześniej była erupcja.
Kagadasy.
I ta lawa, no i tam trochę tak parowało coś z tej lawy. I my się tak pytamy tego głównego, mówi, czy to nie jest niebezpieczne? On mówi, no nie, że jest ogólnie spoko, ale że jak już paruje, no to może coś się tam dzieje, nie? I okazało się w ogóle, że po miesiącu tam była erupcja i tam, gdzie my staliśmy i nagrywaliśmy te sceny, to ta lawa była po prostu płynna. Więc to jest niesamowite,
Tak, na
że w
pewno
ogóle
w
my
głowie
tam
robi to
staliśmy.
robotę.
Także jak ktoś będzie oglądał i będą sceny na lawie, to całe szczęście, że żyjemy, bo miesiąc później już tam było po prostu gorąco. Więc to jest jedna taka lokalizacja, którą ja zapamiętałam. Jedna scena, to w ogóle mieliśmy takie szczęście, bo nagrywaliśmy scenę przy takim kościółku czarnym, takim
Tak,
typowo
pojawia się na
islamskim.
w trailerze też jakaś taka scena.
Tak, i przepiękna lokacja. I mieliśmy takie szczęście, że codziennie było słońce i piękna pogoda i tak dalej. A akurat tego dnia, kiedy mieliśmy nagrywać przy tym kościele, zrobiła się totalna mgła. I to właśnie też na plakacie jest Gudmundur, jak idzie po drodze i właśnie jest mgła dookoła. No po prostu w ogóle szaleństwo, że nam tak dopisała w cudzysłowie pogoda, no bo teoretycznie można by powiedzieć, że nie dopisała, a to po prostu robiło świetny klimat. Więc to jest takie drugie miejsce i taki dzień, który też zapadł mi w pamięć. A trzecie miejsce, to w ogóle nagrywaliśmy scenę we wnętrzu wulkanu. Bo Gudmundur w wolnych chwilach, jak nie jest aktorem, to czasem jest przewodnikiem na Islandii i pracuje właśnie w
Tunnel
takim
lawa.
miejscu. Tak,
Lawa tunnel chyba w
świetnie, że
testy.
znasz te nazwy, bo ja niestety ich nie pamiętam. Ale tak, jest takie miejsce na Islandii, gdzie da się wjechać do wnętrza wulkanu, i to jest jedyne takie miejsce z tego, co nam mówił, na świecie. Więc no to było niesamowite,
Czy
że
to było to
zjeżdżaliśmy.
miejsce, Oliwie, czy to było niedaleko Reykjaviku?
Chyba tak. No,
Okej.
gdzieś tam wjeżdża się w każdym razie, zjeżdża się taką windą do
A
wnętrza
nie, dobra,
wulkanu.
to jeszcze inne miejsce.
Tak. Generalnie Gudmundur nam opowiadał, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie jest
Tak,
taka
into the
możliwość.
volcano.
Tak.
Jaka, tak to się turystycznie nazywa.
Tak, dokładnie. No i to było taka dodatkowa scena. Nie mieliśmy jej w planie, ale z racji, że się wyrobiliśmy z nagrywkami, to mogliśmy sobie pozwolić na taką dodatkową scenę właśnie, że mówię jeden z moich monologów we wnętrzu wulkanu. Więc w ogóle myślę, że to jest mega.
To brzmi naprawdę jak trzy dobre lokacje, warte zapamiętania.
Tak.
Czyli tak, dużo improwizacji, dużo pracy, dużo przemieszczania się. Czy dobrze zakładam, że nie można powiedzieć, że dzień na planie zdjęciowym był jakiś, miał swój harmonogram? Czy było dużo jednak takiego działania nagłego? Chodzi mi o to, zastanawiałam się, czy wiesz, czy możesz nam opisać swoją pracę, jakiś dzień pracy na planie islandzkim. Ale tak, i właśnie się zastanawiam po tym, co powiedziałaś teraz o tej współpracy, o tej pracy wspólnej i improwizacji. Jak było? Jak byś opisała dzień na
Generalnie,
gala?
mimo tego, że improwizowaliśmy jakby na scenach i gdzieś tam była duża dowolność, to Pascal miał wszystko zaplanowane co do godziny. z racji właśnie tego ograniczonego
Czasu.
harmonogramu, od ograniczonego czasu, musieliśmy nagrywać 10 stron scenariusza dziennie, więc on miał po prostu wszystko rozplanowane co do godziny i właśnie te przejazdy między lokacjami i tak dalej. Więc to było wszystko świetnie zaplanowane od pierwszego dnia do ostatniego przez Pascala i przez Gudmundura. No ja praktycznie pracowałam codziennie po 12 godzin. Miałam jeden dzień przerwy, bo akurat były robione po prostu sceny, w których był tylko Gudmundur. Więc miałam taki jeden dzień przerwy, ale tak to przez te 10-11 dni codziennie po 12 godzin pracowałam. No i to po prostu wyglądało tak, że rano nie jedliśmy śniadanie, bo spaliśmy wszyscy, no oprócz Gudmundura, spaliśmy po prostu w wynajętym domu, więc jedliśmy wspólnie śniadanie, piliśmy kawę, pakowaliśmy się do auta, braliśmy sprzęt, braliśmy scenariusz. No i jechaliśmy w teren na te 12 godzin. Mieliśmy to szczęście, że jednak był to czerwiec, więc były białe noce. Więc mieliśmy takie z tyłu głowy, że jeśli byśmy się nie wyrobili z jakąś sceną, to w razie czego no jakby możemy pracować dłużej, bo jest jasno. Oczywiście to jest wszystko specyfika tego, że to jest film niezależny i to, że my po prostu jakby wszyscy, tak naprawdę cztery osoby plus dwie islandzkie aktorki, no więc sześć osób, tworzyliśmy ten film wspólnie, no bo gdyby to była no taka większa produkcja też trochę inna, jednak bardziej komercyjna, no to myślę, że taka praca po ponad 12 godzin, tam wszystkie nadgodziny i tak dalej, a tutaj jednak nam wszystkim zależało, żeby to był jak najlepszy efekt i żeby to wszystko się udało, więc wszyscy byli otwarci na to, żeby pracować jak najwięcej, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Więc z jednej strony spontaniczność, a z drugiej strony Pascal miał wszystko świetnie rozplanowane i tak, i tylko dzięki temu się to udało.
Masz już jakieś kolejne plany po tym filmie? Skoro nagrywanie było w 22 roku, teraz mamy premierę, 25. Czy coś w tym okresie 3 lat wydarzyło się dla ciebie aktorsko? Czy masz jakieś plany na ten rok? Co działasz w swoim życiu aktorskim?
No to tak. Ja w ogóle skończyłam szkołę, tak jak już mówiłaś na
Gratulacje.
początku, baduszkową, czyli studium wokalno-aktorskie w Gdyni. Skończyłam niecałe 2 lata temu. I od razu dostałam pracę tam w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Więc działam głównie teatralnie w Polsce, w teatrach muzycznych. Aktualnie właśnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, ale za miesiąc mam premierę w Teatrze Muzycznym w Toruniu, musicalu Jesus Christ Superstar, w którym wcielę się w rolę Marii Magdaleny. Oprócz tego działam też w Teatrze Muzycznym w Łodzi, gdzie niedawno miałam premierę w spektaklu Dracula, a we wrześniu jest zaplanowany spektakl Mamma Mia, w którym również zagram, więc głównie teatralnie, aczkolwiek no, jakieś seriale polskie też się pojawiły przez te 3 lata, więc głównie jest to Polska. No i plany na ten rok mam dosyć szalone, bo tak jak mówię, że teraz jestem w Gdyni na etacie w Teatrze Muzycznym, to już mogę to powiedzieć, bo już ta decyzja oficjalnie przeze mnie została podjęta, a mianowicie taka, że na jesień przeprowadzam się do Warszawy i rzucam pracę na etacie teatralnym. Więc do wszystkich, którzy tego słuchają, będę freelancerką, zapraszam do współpracy. Polecam się serdecznie. Także no, dzieje się przez te 3 lata, bardzo dużo się działo no i przede wszystkim w ogóle weszłam w ten zawód i mogę powiedzieć po tych 3 latach, że no, że jestem aktorką i że żyję z tego i to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz na świecie. Robię to, co kocham i to jest moja praca. No,
O,
niesamowite.
niejedna mądra głowa mówi, że jeżeli robi się to, co się kocha, to tak naprawdę się nie pracuje, tylko żyje się w takim bogactwie, na których niewiele, nie wszystkie osoby mogą sobie pozwolić. Zatem gratuluję
No,
tego bardzo.
bardzo się z tym zgadzam, stwierdzeniem, przynajmniej na razie. Może mi się to zmieni za kilkanaście lat, jak mi się znudzi, ale nie, na ten moment mogę powiedzieć, że jestem za to niesamowicie wdzięczna, że mogę właśnie robić to, co kocham i z tego żyć. No, jest to niesamowite uczucie.
To już życzę Ci tego, żeby nic nie zmieniło tej drogi, żeby właśnie było tak, jak sobie tego życzysz. A ja bym chciała na chwilę wrócić do przeszłości. Troszkę było o przyszłości i teraźniejszości i przyszłości, to przeszłości trochę. Zerwałaś z Politechniką Wrocławską, by rozpocząć edukację aktorską. I teraz czy tak, czy to była trudna decyzja, czy to była decyzja, która wyniknęła z jakiegoś wydarzenia, przeżycia, czy po prostu nagle wiedziałaś, że nie, to nie ja, Polibuda to nie ja, jestem aktorką. Jak wyglądała Twoja droga do tej decyzji, do aktorstwa?
No to tak. Może zacznę od tego, że odkąd byłam mała, to zawsze śpiewałam, więc ten artystyczny świat był ze mną od dziecka, ale nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać aktorką. Gdzieś tam to śpiewanie było zawsze obok mnie. No ale u mnie wszyscy w rodzinie skończyli właśnie Politechnikę, moja mama, mój brat, więc wydawało mi się to taką naturalną ścieżką. A z racji, że oprócz tego, że mam artystyczną duszę, to staram się dosyć twardo stąpać po ziemi i mieć wszystko gdzieś tam ogarnięte i zaplanowane, więc stwierdziłam, że pójdę na Polibudę, bo przecież no, tak będzie najrozsądniej. No i jak już minął pierwszy rok studiów i pierwszy rok takiego szału pod tytułem jestem w Nowym Mieście, Wrocław, studia, w ogóle wow, to naszła mnie taka myśl. Siedziałam wtedy w pracy, pracowałam w parku trampolin i siedziałam sobie na recepcji. Pamiętam w ogóle dokładnie ten dzień i pamiętam, w co byłam ubrana, pamiętam wszystkie emocje, jakie wtedy miałam. I to przyszło do mnie bardzo nagle, że siedziałam i pomyślałam sobie, bo jeszcze chciałam zaznaczyć, że to nie było tak, że ja nigdy nie planowałam, że gdzieś tam to artystyczne życie mogłoby być moim zawodem. Ja sobie to wizualizowałam, że mówię, miałam wtedy zespół muzyczny i mówię sobie, dobra, może to się uda, może uda mi się być inżynierem, a jednocześnie mieć ten zespół i śpiewać i z tego zarabiać. No i siedziałam sobie w tej pracy i pomyślałam sobie tak, kurczę, ta Politechnika jakby pochłania straszną ilość mojego czasu, bo to są jednak trudne studia. Po czym mówię, kurczę, to śpiewanie pochłania strasznie dużą ilość mojego czasu. I jak to teraz połączyć? I tak sobie pomyślałam, że chyba nie da się robić tych dwóch rzeczy na 100%. A ja jestem trochę taka, że albo na 100%, albo wcale. Więc pomyślałam sobie, ja nie mogę skończyć tej Politechniki, jeśli chcę być artystką. W ogóle nie ma takiej możliwości. I to przyszło, ta myśl do mnie przyszła tak po prostu znikąd, tak nagle, ale była tak, tak po prostu jasna i tak oczywista, że ja po prostu usiadłam i stwierdziłam, że rzucam Politechnikę i nie ma innej opcji, że jeśli ja chcę być szczęśliwa w życiu, to ja nie mogę skończyć tej Polibudy. Mimo, że lubię matematykę i bardzo mi się fajnie tam studiowało. Polecam Wrocław, wspaniałe miasto. Polibuda wrocławska, super uczelnia. Pozdrawiam serdecznie. Ale no, nie była to moja droga. I jak sobie pomyślałam, że ja z tym betonem, bo studiowałam budownictwo, i ja ten beton, i ja na tej budowie, i w ogóle albo za biurkiem, to wydało mi się to tak abstrakcyjne z moim po prostu szalonym stylem bycia i szaloną artystyczną duszą, że po prostu w ciągu jednego dnia podjęłam decyzję, że albo to robię na 100%, albo wcale, więc tak, to było bardzo spontaniczne.
Czyli kolejny krok od tej wizji, od tej intensywnej myśli, to było od razu znalezienie szkoły aktorskiej, czy może najpierw jakieś od razu próby wystartowania do jakiegoś teatru, albo jakieś warsztaty, albo rozpoczęcie castingów?
Nie, wiedziałam, że muszę iść do szkoły teatralnej. To, było, to był mój cel i po prostu stwierdziłam, że to był początek, to była jesień, więc wiedziałam, że egzaminy wstępne do szkół teatralnych są w czerwcu, więc stwierdziłam, że teraz moim głównym celem będzie przygotować się, tym bardziej, że gdzieś tam, tak jak powiedziałam, śpiewałam, ale z aktorstwem nie miałam wiele wspólnego, więc wzięłam dziekankę na Politechnice, żeby móc się przygotowywać i żeby w razie czego, no mimo wszystko, jakby mi nie wyszło, nie dostałabym się do żadnej szkoły, to miałam taką myśl, że no mogę jeszcze wrócić. Chociaż bardzo nie chciałam, żeby tak było, ale no mimo wszystko zostawiłam sobie taką furtkę, więc wzięłam tę dziekankę i tego samego dnia po prostu zaczęłam szukać w internecie osób, które gdzieś tam przygotowują ludzi do takich egzaminów do szkół teatralnych. No i przygotowywałam się przez kilka miesięcy. No i co ciekawe, za pierwszym razem nie dostałam się do tej Gdyni. No. Także dopiero za drugim razem się dostałam do Gdyni. Za pierwszym razem dostałam się do wrocławskiego Kapitolu, do studium również. Ale to mi wystarczyło. Jakby ten sygnał, że w ogóle gdziekolwiek się dostałam i że nadaje się i że to ma sens, to mi wystarczyło, żeby już na tę Politechnikę nie wracać i po prostu oddałam się temu w 100%.
Impact poszedł.
Tak, już nie było odwrotu, już. A moja rodzina w ogóle, to jest też bardzo ciekawe, bo byłam ciekawa, jak zareagują moi rodzice, moi bracia. Myślałam, że wszyscy będą mieli raczej podejście na zasadzie, co ty robisz?
Tak, Oliwka, opanuj się!
Opanuj się, mogłabyś mieć super wykształcenie, w ogóle inżynier. Przecież to są super pieniądze i stabilizacja i w ogóle... Co ty robisz? Ale nie, w ogóle tak nie było. Bo cała moja rodzina w ogóle powiedziała, że super, że oni tylko czekali, aż ja że w ogóle oni wiedzieli, że ja powinnam to robić i że przecież ja od zawsze, od dziecka byłam artystką i że oni uważają, że to jest najlepsza decyzja, jaką ja mogłam podjąć.
To wspaniałe, fantastyczne wsparcie rodziny. Myślę, tak. że dużo dobrego wniosło to do jakby pewności twojej właśnie w podjęciu decyzji.
No, to było naprawdę wspaniałe. Tym bardziej, że właśnie mówię, moja mama inżynierka, mój brat inżynier. Myślałam, że oni totalnie będą na nie, a on mówił, nie, idź w to, idź, rób to, co kochasz, po prostu.
W paru źródłach na twój temat pada zdanie, mniej więcej, powiedzmy, użyte jest określenie młoda aktorka, aktorka nowego, młodego pokolenia. I tak czytając, przygotowując się do naszej rozmowy, która, zaznaczmy, że jest nagrywana w sobotnią, a bardzo wczesną noc, chyba tak można powiedzieć, tak? U ciebie jest 22-23, więc sobie tutaj tak przyjemnie rozmawiamy. Więc szykując się do tej rozmowy, tak czytałam i myślałam sobie, czy młoda aktorka, aktorka nowego, młodego pokolenia, czy można już mówić o konkretnych cechach nowego pokolenia aktorek i aktorów? Czy jest coś, co w takim jakoś tak nawet ogólnie mogłabyś opisać, określić jako obraz nowego pokolenia osób zajmujących się aktorstwem w Polsce, może nawet na świecie? Czy są rozmowy w waszym świadku na ten temat?
To jest bardzo w ogóle ciekawe pytanie. Pierwsze, co w ogóle mi przychodzi do głowy, to jest słowo świadomość. Świadomość i edukacja. Wydaje mi się, że to no w ogóle w wielu dziedzinach to się przejawia gdzieś tam w tych młodych pokoleniach. Przede wszystkim świadomość swoich praw i i jakiegoś takiego wzajemnego szacunku. Gdzieś tam te teatralne struktury i w ogóle artystyczne struktury są dosyć skomplikowane, jeśli chodzi właśnie o jakieś różne zachowania, które niekoniecznie no właśnie w tych czasach mogłyby być uważane za okej.
Okay. Akceptowalne. No i wydaje mi się,
tak, jakieś takie nadużycia. Często się jednak o tym słyszy w tym teatralnym świecie. I wydaje mi się, że to nowe pokolenie, które już w zasadzie jest, ma dużo większą świadomość. Świadomość tego, że może powiedzieć nie, mimo że jest to bardzo trudne, bo będąc szczególnie młodą aktorką, gdzie gdzieś tam ta konkurencja jest ogromna, no ciężko jest gdzieś tam zadbać o te swoje granice, kiedy ma się wizję tego, że można coś stracić i że na twoje miejsce przyjdą inne, kolejne, tak? Ale wydaje mi się, że właśnie ta świeżość w spojrzeniu, przynajmniej wśród osób, które ja poznałam, jest niesamowita i ja czuję też to w sobie, że zauważam pewne schematy i pewne zachowania, które na przykład mi się nie podobają i że to, że je zauważam i że to, że mówię, że to nie jest okej, nie oznacza braku szacunku do kogoś, tylko oznacza szacunek do samego siebie. I uważam, że to jest super. I po prostu trzymam kciuki ze wszystkich, którzy mają odwagę, żeby mówić o tym głośno i żeby zmieniać pewne rzeczy, bo widzę, że rzeczywiście to młode pokolenie ma te przysłowiowe jaja, żeby po prostu działać i się nie bać i przede wszystkim mówić o tym. I tak jak no, social media mają dużo swoich jakichś ciemnych stron, tak też mogą być jednak świetnym narzędziem do tego, żeby pewne zachowania
promować jakieś wartości.
Dokładnie. I żeby promować jakieś wartości, żeby nagłaśniać pewne sytuacje i to już ma miejsce i to już się dzieje od paru lat. Więc jestem ogromną zwolenniczką tego i no i trzymam kciuki za wszystkich młodych aktorów i za wszystkie młode aktorki, bo nie jest to łatwe. Ale myślę, że ta świeżość i ta otwartość, ale też właśnie świadomość siebie i swoich praw, to jest coś, co nam przyświeca, no. Tak.
Oliwio, dziękuję ci. Patrzę sobie na to nagrywanie naszej rozmowy. Poświęciłaś mi, poświęciłaś nam już ponad 40 minut ze swojego życia po całym intensywnym dniu. Przed tobą kilka dni bardziej turystycznych, rozumiem, gdzie grande finale to będzie 12 lutego i premiera w Bioparadis, tak?
Tak, dokładnie. Jutro jadę na moją wycieczkę pierwszą. Jadę do jaskini lodowej, także pięknie. Jaram się i no.
Super, fantastycznie.
Bardzo miło było porozmawiać. Bardzo, bardzo.
Ja dziękuję ci, że właśnie dałaś tyle od siebie, rozmawiając z nami i aby nasze słuchaczki i nasi słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o tobie i o nowej produkcji. Życzę ci fantastycznego czasu na Islandii i żeby napisy końcowe spotkały się z oklaskami, może nawet na stojąco.
No, byłoby to marzeniem. Ja mam po prostu nadzieję, że jak najwięcej osób zobaczy nasz film. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się może na jakiejś platformie streamingowej. Więc zachęcam do śledzenia losów naszego filmu, moich losów. No i bardzo mi było miło z tobą porozmawiać. W ogóle nie czuję, że minęło 45 minut, także to jest dobry znak.
Dziękuję ci jeszcze raz, Oliwio. Dobrej nocy, Golden Night. I pięknego czasu i pięknego rozwijania w aktorstwie życzę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.